kilka historii rozgrywających się na różnych kontynentach. Łączy je jedno zdarzenie. Jeden strzał, jedna kula, która rani amerykańską turystkę w autokarze na marokańskim pustkowiu. W Państwie Filozofów film Alejandro Gonzalesa Iñárritu, Babel, film z 2006 roku. Profesor filozofii Anna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Zapraszamy do Państwa Filozofów. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Króciutki cytat. Kiedy nie możesz mówić, uczysz się słuchać. To nawiązanie do jednej z trzech historii tak naprawdę. Jesteśmy i w Japonii, i w Meksyku, i w Maroku, i w Stanach Zjednoczonych. Czy film, o którym rozmawiamy, i czy w tym filmie, który te trzy opowieści łączy, również brak komunikacji i porozumienia trochę, jest coś więcej, nasza niezdolność do bycia razem?
No właśnie, ja bym od tego tutaj wyszła, bo wieża Babel jest pewnego rodzaju, wiadomo, symbolem na różne sposoby omawiany.
No ten najbardziej klasyczny mówi o ludzkiej pysze, która zostaje ukarana przez Boga. Jesteśmy w Biblii, w Księdze Rodzaju, rozdział 11.
I Immanuel Kant nawet ciągnie to dalej, stwierdzając, że to jest taka pycha intelektualna człowieka, który strasznie chciał zbudować coś wiekopomnego, niezwykłego i tak naprawdę stworzył chaos. To, że wieża Babel upadła, to dobrze, ale ona pokazuje, że brak nam nie tyle języka, co pojęcia, przez które moglibyśmy się porozumieć. Stąd Kant proponuje, zamiast jakiejś wieży, budujmy solidny dom, fundamenty naszego myślenia. Natomiast ten film przede wszystkim nam uświadamia jedno, samotność. Bo tak naprawdę ci wszyscy bohaterowie, chociaż są w wielkich miastach czy wśród ludzi, to są bardzo samotni. Może najmniej zaludniony teren to jest Maroko i to jest pustynia, na której dokonuje się ten pierwszy akt dramatu. Natomiast tam ta samotność jest najbardziej dojmująca, bo wyjściowo to jest samotność tak naprawdę małżeństwa, gdzie chociaż są razem, to są wobec siebie bardzo osamotnieni. I wydaje mi się, że my tego nie zrozumiemy bez Hanny Arendt, która niesamowitą rzecz nam pokazała, bo samotność niekoniecznie jest przecież zła. A ona moim zdaniem bardziej okazuje się zła czy bolesna, jak to jest samotność wobec kogoś, z kim jesteśmy. Natomiast jako taki stan ona może być neutralna czy wręcz pozytywna. I Hanna Arendt zaproponowała, żebyśmy sobie to uporządkowali. Czyli najpierw ona mówi o samotności jako o pewnym właśnie pozytywnym stanie, gdzie ja mogę sama ze sobą rozmawiać, gdzie ja mogę sama ze sobą przebywać, próbując zrozumieć siebie, czy próbując zrozumieć jakiś problem. I tego rodzaju samotność jest bardzo taka twórcza, pełna znaczeń, pełna sensów. Ona jest czymś dobrym właśnie. Ale Hanna Arendt od razu dodaje, że jest coś takiego jak osamotnienie. I to jest wtedy stan destrukcyjny. Bo tutaj pojawia się tak naprawdę konflikt, gdzie ja już nie rozmawiam sama ze sobą, ale też nie potrafię rozmawiać z innymi. Czy ta rozmowa gdzieś zostaje przerwana, utrudniona, czy w ogóle nie ma możliwości na rozmawianie. Dlatego to osamotnienie daje nam takie poczucie bycia nikim, niedostrzeżonym. I to jest ta ogromna destrukcja. Zresztą Hanna Arendt potem pokaże, że osamotnienie sprzyja totalitaryzmowi, bo człowiek, który czuje się nikim, który jest osamotniony, wtedy bardzo łatwo ulega jakiejkolwiek ideologii, która mu wskaże, że na przykład jest częścią jakiegoś większego systemu, który pozwoli mu przeniknąć do innych i nabrać sensu bycia kimś. Dlatego osamotnienie jest podwójnie niebezpieczne i egzystencjalnie, i politycznie. Jest też izolacja. Ta z kolei będzie dotyczyła działania i ta będzie z kolei taką sytuacją, w której człowiek nie może w pełni być sobą, nie może w pełni się zaangażować, nie może w pełni działać. I izolacja powoduje, że my na przykład nie możemy dotrzeć do drugiego albo do jakiejś społecznej instytucji. I teraz jak przyjrzymy się wieży Babel...
O to chciałem pytać, czy w filmie Inarito my mamy do czynienia z osamotnieniem, czy z izolacją, czy z właśnie z osamotnieniem i izolacją?
Mnie się wydaje, że mamy i osamotnienie, i izolację, bo niewątpliwie małżonkowie, którzy znaleźli się w Maroku, oni względem siebie zostali osamotnieni. Tragedia, utrata dziecka spowodowała, że gdzieś pękły te więzi, właśnie skończył się język, skończyła się relacja.
Ale to jest sytuacja sprzed zdarzenia tego strzału pechowego, przypadkowego, tej kuli, która zostaje wystrzelona z karabinu przez młodych chłopaków marokańskich.
Dokładnie. Potem mamy izolację, bo to jest ta niesamowita walka desperacka męża o to, żeby przede wszystkim żona przeżyła, żeby dać jej szansę. I film pokazuje coś niesamowitego, bo pęka powoli ich osamotnienie względem siebie, natomiast przenosi się to w sferę izolacji wobec świata, który ich nie rozumie, co staje się dla nich z kolei szansą na jakąś taką próbę wyjścia z osamotnienia. Natomiast fakt różnic kulturowych, różnic językowych, też to poczucie, że są tak naprawdę w totalnie dla nich innym świecie, powoduje, że ten dramat nabiera szczególnego znaczenia. To jest też taki dramat człowieka Zachodu, ja bym powiedziała takiego człowieka, który żyje w elitarnym świecie Zachodu, gdzie dzwonię po pogotowie, pogotowie przyjeżdża i od razu mam pełną opiekę. A tutaj ta procedura uzyskania pomocy jest bardzo długa i ona gdzieś wyrzuca ich dodatkowo z takiego kulturowego statusu i z kulturowego poczucia własnej wartości, własnego samozrozumienia. Więc to wszystko właśnie pogłębia ten stan izolacji. Natomiast w jakimś sensie jest też o paradoksie pozytywny, bo daje możliwość jednak działania, a w tym działaniu jest to wychodzenie do siebie i przezwyciężaniu tej izolacji kulturowej, społecznej, medycznej, instytucjonalnej.
O tej instytucjonalnej, bo tutaj jest jeszcze jeden ciekawy wątek, bowiem władze Stanów Zjednoczonych, one zaczynają się trochę obawiać, pomagać, bo nie do końca wiedzą, podejrzewając, że to może być zamach terrorystyczny, więc cała sprawa się komplikuje dodatkowo.
Tak, ale to jest właśnie ta izolacja wobec instytucji. Hannah Arendt też to pokazywała, prawda, że instytucja może mieć taki, nawet powiedziałabym, kafkowski wymiar, że my próbujemy znaleźć drzwi, a tu ich nie ma. Próbujemy znaleźć odpowiedniego urzędnika, odpowiednią procedurę i niby wszystko jest jasne, mamy ten numer telefonu do konsulatu, a milczenie po drugiej stronie albo dziwne odpowiedzi, dziwne zachowania zaczynają nam uświadamiać, że zostaliśmy z problemem sami, więc jest to taki też bardzo egzystencjalny moment, w którym można się skonfrontować ze swoją rzeczywistością. Gdzieś w tej izolacji pojawia się to miejsce samotności Arendt, czyli takiego rozmawiania ze sobą, czy konfrontacji z samym sobą. A to już jest pozytywne, bo wtedy można też zwalczać te własne demony, które ogarnęły tych ludzi przez wcześniejszą przeżytą tragedię.
W przypadku amerykańskiej pary izolacja pomaga odbudować relacje między ranną Amerykanką a jej małżonkiem.
I to też jest ciekawe, bo tu wrócę do Immanuela Kanta i jego spostrzeżenia, że zamiast wieży czy jakiegoś nierealnego bytu budujmy dom, solidne fundamenty. I myślę, że to w jakimś sensie widać po tej parze, bo ten konkret, to zdarzenie tak drastyczne jak postrzelenie i potem zawieszenie w rzeczywistości izolacji takiej kulturowej, instytucjonalnej, oni tak naprawdę znaleźli drogę do siebie, ale dlaczego? Bo odrzucili w pewnym momencie taką trochę fantasmagorię swojego smutku. Soren Kierkegaard pisał, że smutek jest czymś czymś pięknym, jest czymś wspaniałym, bo to jest taki pałac, w którym mogę się zamknąć, ale ten pałac równocześnie może być toksyczny, bo oni cierpieli każdy po stracie dziecka, ale w tym zamkniętym pałacu. I to może być na chwilę dobre, ale dla człowieka, który jednak potrzebuje relacji, to może być w pewnym momencie bardzo toksyczne i niszczące. I oni z tego wychodzą.
Mocno architektonicznie w państwie filozofów, bowiem mamy i wieżę, i mamy pałac, i mamy dom, jeśli chodzi o Kanta. To do tego domu tak chciałem jeszcze wrócić. Czy Kant uważał albo postulował, że ten dom, który należy zbudować na solidnych fundamentach, on jest uniwersalny dla wszystkich ludzi żyjących na świecie?
No, dla Kanta oczywiście, no bo to jest ten nasz rozum, który ma też taki uniwersalny charakter. On zakłada, że w zasadzie każda rozumna istota we wszechświecie rządzi się tymi samymi prawami poznania, logiki, zasad rozumowych, więc te fundamenty mogą być solidne i każdy może zbudować taki sam porządny dom. Natomiast ta architektura w filmie też nie ciekawie gra, moim zdaniem, bo najpierw mamy pustynię, potem ten autobus zjeżdża do takiego niedużego gdzieś miasteczka w Maroku, pustynnego bardzo. Ta niezwykła architektura, taka zespolona z tym krajobrazem pustynnym, ona podkreśla tą samotność i te wszystkie sceny, gdzie ta żona leży położona na jakiejś ziemi, na jakiejś ławie, taka prowizorka, by zrobić noszę, czy dać jej przestrzeń, w której ona będzie mogła w tym cierpieniu jakoś odpocząć, wytrwać. To są wszystko takie trochę, powiedziałabym, nawet nie miejsca, gdzie nagle znika cała rzeczywistość. Ta pustynia już właśnie ma tą sobie samotność, a potem te domy, to miasteczko, ono jest takie właśnie izolujące. Metaforycznie niesamowicie plastyczny jest ten film.
Do filmu Babel w państwie filozofów wracamy za moment. W państwie filozofów przypomnę film Babel, film z 2006 roku. I sporo symboli architektonicznych się pojawiło w tym odcinku. Mamy wieżę, mamy pałac, mamy dom. Ustaliliśmy, że Kant uznawał rozum za rzecz uniwersalną dla ludzkiego gatunku. To skąd różnorodność, o którym jest również ten film?
Z jednej strony dla Kanta niewątpliwie to byłaby pewna nieumiejętność używania rozumu, nieumiejętność właściwego spojrzenia na świat. Natomiast nie tylko Kant mówił o wieży Babel i ja myślę, że to lepiej Derrida będzie nam tłumaczył, bo u niego mamy pochwałę właśnie różnorodności, która będzie taką różnorodnością językową i kulturową i społeczną. Natomiast dla niego przede wszystkim upadek wieży Babel.
Czyli pomieszanie języków, tak, powiedzmy, tak, w ten sposób.
A tytuł tego filmu jest frapujący, prawda? Więc upadek wieży Babel dla Derridy to jest upadek nie tyle pychy, co totalitaryzmu. Czyli w momencie, kiedy byśmy mieli ten jeden język, jeden wzorzec kulturowy, to byśmy mieli totalitaryzm. I myślę, że Derrida tutaj w punkt ujmuje to, co najważniejsze. No bo rzeczywiście, jak przyjrzymy się, to tak naprawdę takie uniwersalizowanie byłoby podporządkowanie się czemuś. Kolonializm próbował tak uniwersalistycznie podejść do świata, czyli to było to założenie kolonialistów, że oni nie tylko mają prawo do ziemi, którą sobie najechali, ale też prawo do władania i kulturą, i ludźmi, których albo pozbawiano ich wzorców kulturowych, albo narzucano im kolonialne. Więc gdy Derrida mówi o tym, że upadek wieży Babel to jest taki upadek totalitaryzmu, myślę, że tutaj pokazuje rzecz najważniejszą. Różnorodność, która nam potem zostaje, ona jest ważna, bo ona nas chroni, ona nam daje bogactwo, wielość, taką wielowątkowość, wiele możliwości, wiele kulturowych wzorców. Natomiast pozostaje potem rozproszenie, które jest największym problemem. Natomiast to rozproszenie ma swoje paradoksalne aspekty. No bo cała historia tak naprawdę koncentruje się dookoła strzelby, z której została wystrzelona kula. Tak naprawdę przypadek spowodował, że ona trafia kobietę, bo osoba, która strzelała, chłopiec, syn marokańskiego rolnika, nie chciał nikogo zabić. On chciał po prostu wypróbować strzelbę, którą dostał jego ojciec za to, że który był tak przewodnikiem. Naprawdę,
który kupił od kogoś tę broń.
A tym kimś jest...
A tym kimś był Japończyk, który przyjechał do Maroka i tę strzelbę komuś podarował.
Tak, a w zasadzie nie ten ojciec jest tak ważny, co jego córka, która też cierpi na samotność, ale samotność, która jest właśnie bardzo mocno osamotnieniem. Czyli w tym języku Hanny Arendt jest wyobcowaniem, jest niemożnością nawiązania nawet dosłownie komunikacji z drugim człowiekiem. Tutaj to się wszystko rozsypało.
Tutaj mocniej widać jeszcze ten moment chyba bycia samemu i niemocy nawiązania relacji, czy też dogadania się po prostu z drugim człowiekiem.
Znaczy tam każda próba jest jeszcze gorszym popadaniem w osamotnienie i tam widać cały dramat człowieka, który z różnych względów, nawet jak szuka możliwości porozumienia, to napotyka tylko na mur, na milczenie, napotyka tylko na... Nawet nie niezrozumienie, bo jak ja kogoś nie rozumiem, to znaczy, że wcześniej była jakaś komunikacja i myśmy się nie zrozumieli, nie dogadali. Natomiast tu jest niedostrzeganie. I myślę, że gdy Derrida pisał o różnorodności i jej pozytywnym aspekcie, tym, że ona po upadku wieży Babel daje nam ten taki ferment pluralizmu, który pozwala na korzystanie i wytwarzanie różnych wartości, kategorii, aspektów, on jednak zakładał, że mamy tutaj jakąś formę współbytowania.
Dobrze, mówimy różnymi językami, ale jesteśmy w stanie się jakoś dogadać, bo tak. Łączy nas coś, co jest wspólne dla wszystkich.
A nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie się dogadać, to dalej dogadujemy się. Stąd to niezrozumienie czy nieporozumienie, bo to jest takie współrozumienie, które się nie udało. Natomiast ta dziewczyna, która jest całkowicie izolowana, osamotniona, bo wydaje mi się, że tutaj te dwie kategorie zachodzą, ona równocześnie z nikim nie jest w stanie nawiązać żadnej relacji. Więc tam nie ma niezrozumienia czy nieporozumienia. Ale tam jest pustka.
Czy to tylko wynika z tego, że ona nie słyszy?
To też wynika z tego, że inni nie próbują jej dostrzec. To wynika z tego, że jej ojciec nie widzi całego problemu. Więc to, że ona nie słyszy, może być taką wygodną wymówką, żeby ją izolować, czy się nią nie troszczyć, czy nie widzieć w niej człowieka. Zresztą tak naprawdę to jest też taki bardzo mocny wątek ableistyczny, no bo jak się przyjrzymy, no to niesłyszenie tak naprawdę nie powinno wykluczać człowieka ze społeczeństwa, z interakcji społecznych, ale jak pisała Sanuar Taylor w Bydlęcym brzemieniu, to ci, którzy są neurotypowi, stwarzają bariery dla osób nieneurotypowych. Czyli to po stronie tak zwanych normalsów leży teraz, na ile będą chcieli tej komunikacji, relacji, a na ile pojawi się tylko stygmat pod tytułem to jest coś innego albo to jest coś obcego. W związku z tym mamy tutaj takie wykluczenie i urzeczowienie drugiego człowieka. Sanuar Taylor o własnym, bo jest nieneurotypową filozofką, malarką i ona o swoim wykluczeniu pisała w ten sposób, że ona dopóki nie poszła do szkoły, nie wiedziała, że jest osobą z niepełnosprawnością. Najwyżej była wolniejsza od swoich sióstr czy koleżanek, które przychodziły do jej domu, się z nią bawiły. Natomiast w szkole jej nauczyciele powiedzieli, ale tego nie rób, bo ty jesteś niepełnosprawna. Czyli od razu jej wyznaczyli pewne pole, co ona może, co ona nie może. No na szczęście miała wsparcie rodziny, prawda? Czyli miała to tło społeczne, które pozwoliło jej przezwyciężyć ten stereotyp. Natomiast tutaj widzimy w filmie, jak dziewczyna niesłysząca nie ma tego wsparcia i tak naprawdę ci, którzy słyszą, budują mury dookoła niej.
Kiedy nie możesz mówić, uczysz się słuchać. Czy rzeczywiście? Czy ktoś w tym filmie nauczył się słuchać?
Ja myślę, że w jakimś sensie tak, no bo to jest to małżeństwo, które wobec izolacji wychodzi z osamotnienia. I myślę, że uczą się i słuchać, i dostrzec siebie. To jest też ta niezwykła historia, herstoria kobiety, która opiekuje się nie swoimi dziećmi i z nimi jedzie do swojej rodziny, do Meksyku.
To jest ten trzeci wątek. To jesteśmy teraz w Stanach Zjednoczonych i Meksyku tak naprawdę. Bo ten film nie jest pochwałą różnorodności, odnoszę wrażenie. On jest o problemie komunikacji i komunikowaniu się.
Tak, i on myślę pokazuje...
I właściwie trochę o braku możliwości skomunikowania się.
Tak, ale historia wieży Babel pokazuje jedno, że jak rozpadła się wieża Babel, wszyscy się rozproszyli, to wszyscy gdzieś zostali z tą różnorodnością w taki sam sposób gdzieś skonfliktowani. I różnorodność wcale nie jest łatwa. Ona jest dobra, bo wzbogaca. Im bardziej różnorodne wzorce, im bardziej różnorodni ludzie dookoła nas, tym większe mamy możliwości.
Ale wymaga od nas trochę więcej pracy, tak?
Tak, naprawdę, nikt nie mówi, że to jest łatwe.
By zrozumieć tego drugiego, który się różni od nas.
Oczywiście. Czy to też wymaga większej nawet takiej plastyczności w podejściu do samego siebie, do samej siebie. No bo ja nagle muszę się skonfrontować z tą całą różnorodnością, która mnie otacza. I zadać sobie to pytanie, to kim ja jestem? Czy zadać sobie pytanie, czy to, co ja sądzę, uważam, jest rzeczywiście właściwe? Czy moje postępowanie jest właściwe? Więc różnorodności jako takiej nie da się gloryfikować. Ja myślę, że trzeba ją raczej demitologizować, bo mamy takie mity dotyczące różnorodności, które pokazują, że ona może być właśnie przez to, że tam jest inność pełna niebezpieczeństwa. Czy mam jakieś stygmatyzacyjne narracje. To raczej ważne jest, żeby dostrzec jej potencjał, ale też jej wyzwania, bo wtedy dopiero jak mamy tą świadomość, co ze sobą niesie, jesteśmy w stanie jakoś się z nią uporać. Poza tym ta różnorodność tutaj to nie tylko różni ludzie przynależni do różnych kultur, nie tylko różne przestrzenie i strefy czasowe, nie tylko różne państwa, ale też różne instytucje, różne relacje. Więc ta różnorodność ma tu wiele wymiarów. No bo nawet historia właśnie tej Marii pokazuje, że z jednej strony ona jest uwikłana w różne role społeczne, czyli z jednej strony jest tą opiekunką do dzieci, z drugiej strony jest jednak częścią rodziny.
Tu muszę dodać, opiekunką do dzieci w amerykańskim domu. Ale... Zostaje zaproszona na wesele do Meksyku, no a nie ma co z tymi dziećmi zrobić, więc je po prostu ze sobą do tego Meksyku zabiera.
Tak, i to jest, prawda, jej druga rola, ta prywatna, gdzie ona jest częścią rodziny i dla niej przynależność do tej rodziny jest równie ważna jak ta praca, którą wykonuje. W związku z tym to przejście przez granicę jest nawet takie symboliczne, że ona idzie z jednej do drugiej funkcji, z jednej roli do drugiej funkcji. Więc znowuż to zróżnicowanie nawet tożsamości będzie dawało sobie znać. Ten finał cały bardzo dramatyczny, gdzie ona z tymi dziećmi w zasadzie porzucona też na pustyni, znowuż nam pustynia wraca przez nieodpowiedzialnego kuzyna. Jest takim dramatem wydobywającym, że pomimo tych różnic, znowuż ona gdzieś bardziej się z tymi dziećmi spotyka, bardziej z nimi czy wobec nich jest. Już nie jest tylko tą opiekunką do dzieci, która po prostu ma płacone za to, że ma odpowiedzialnie się zajmować tym młodym człowiekiem, tylko zaczyna być ich trochę taką ciotką, matką, kimś więcej, prawda? Te relacje tam zostają przeniesione z takiej strefy zawodowej do prywatnej. To jest to takie wrzenie zróżnicowania. Derrida miał świetną kategorię, gdzie on pisał o différence, czyli takim różnięciu, jak to czasami jest tłumaczone, a dokładniej mu chodzi o...
Nie o różnicy, a o różnięciu, tak?
Tak, tak.
Jeszcze coś innego.
Tak, jemu chodzi o to, że mamy taki akt różnicujący, coś, co wydobywa różnicę, coś, co z różnicy pozwala nam teraz wyzwalać energię, sytuację, różnego rodzaju jakości. To jest całe spektrum działania w zróżnicowaniu. No, filozofowie czasami lubią język dziwny stosować. Natomiast ciekawa jest tu istota pokazana, bo Derrida nam w pewnym momencie uświadamia przez te karkołomne językowe wygibasy, że to, co jest najcenniejsze czasami w naszej sytuacji, to nie status quo, nie to, kim jesteśmy, albo nie to, co osiągnęliśmy, ale to, co wyłania się w rzeczywistości i może mi podważyć nawet moją samą konstytucję. Czyli podważając moją tożsamość, zmusza mnie niejako do tego, żebym zaczęła pracować w tym zróżnicowaniu i zmusza mnie do odkrywania nowego.
Przemyślimy to teraz, robimy krótką przerwę i do filmu Babel wracamy za kilka chwil w Państwie Filozofów. W Państwie Filozofów film Babel z 2006 roku. Czy ktoś w tym filmie ponosi odpowiedzialność?
Odpowiedzialność.
Czy ktoś ponosi winę?
Wszyscy.
Bo tak naprawdę splot...
Wszyscy odpowiedzialność ponoszą.
Splot nieoczekiwanych, przypadkowych zdarzeń uruchamia całą tę historię i ją łączy.
Tylko zapomnijmy o winie, bo wina jest bardzo stygmatyzująca, ale popatrzmy na odpowiedzialność. Wedle Gariaty Chakravorty Spivak odpowiedzialność to jest odpowiadanie na obecność. Więc w tym sensie wszyscy ponoszą odpowiedzialność, bo zostają skonfrontowani z obecnością drugiego. Mąż odkrywa obecność żony, żona odkrywa obecność męża. Czy opiekunka do dzieci odkrywa te dzieci, dzieci odkrywają opiekunkę. Ta odpowiedzialność...
A co odkrywa Japonka w takim razie?
Siebie, swoje osamotnienie. Ja myślę, że to jest istotne, że w pewnym momencie im bardziej jej próby bycia z drugim człowiekiem, na różne sposoby podejmowane, spełzają na niczym, tym większe ona dostaje szansę, żeby z tego osamotnienia przejść w stan samotności. Bo odpowiadanie, już w samym tym słowie kryje się odpowiedź. Czyli mam jakieś zapytanie, jakieś wezwanie, coś zostało sproblematyzowane i my na to odpowiadamy. Więc w samym już tym pojęciu to odpowiadanie staje się wrażliwością, staje się świadomością, czy taką metaświadomością, gdzie próbujemy coś przeanalizować, to co przed nami, czy zrozumieć kogoś, kto jest z nami. A w przypadku osamotnionej dziewczyny, to wejście już z osamotnienia w samotność daje jej szansę na odpowiadanie na samą siebie. Ona bierze za siebie odpowiedzialność. To jest ta szansa. Zresztą Hannah Arendt pisała, że samotność w tym pozytywnym znaczeniu to jest dialog z drugim, a tym drugim mogę być ja. Czyli sama ze sobą zaczynam rozmawiać. Taki egzystencjalny punkt zwrotny, w którym wydobywam swoją podmiotowość, problematyzuję siebie i próbuję siebie zrozumieć. Odpowiedzialność wiąże się też z samoodpowiedzialnością, czy takim odpowiedzialnym wobec siebie, czy wobec innych działaniem.
Na ile ta samotność, ona się realizuje bez polubienia siebie trochę, bo w przypadku Japonki odnoszę takie wrażenie, że ona przez długi czas siebie po prostu nie lubi. Albo nie rozumie, albo przez ten brak reakcji ze światem zewnętrznym obarcza siebie winą za to, że ona się nie może dogadać.
Tak, i tu jest analogiczna jakby sytuacja między nią a parą małżonków, bo oni w zasadzie po śmierci syna zaczynają też sami siebie nie lubić. Więc ta izolacja, gdzieś to osamotnienie wewnętrzne, którego wobec siebie dokonują, wiąże się właśnie z taką pustką emocjonalną, czy nawet taką destrukcją pod tytułem jak mogłam do tego dopuścić. I dopiero jak to dramatyczne wydarzenie zmusza ich do współpracy, dopiero gdy on zaczyna uświadamiać sobie, że ją traci, no i zaczyna o nią walczyć, ona widzi tą walkę, wtedy zaczynają wracać do emocji, tych pierwszych dla nich ważnych, takich jak choćby miłość, ale to jest też odpuszczenie sobie tego poczucia winy za stratę dziecka. I podobnie myślę z Japonką, to jest jakby taka analogiczna sytuacja, bo ona rzeczywiście musi najpierw sobie wybaczyć to, co sobie robi i to, kim w swoich własnych oczach jest, no bo ta izolacja też gdzieś zaczyna się od niej. I dopiero wtedy, kiedy następuje ta samoakceptacja, czy takie właśnie pozytywne, emocjonalne nastawienie do siebie, możliwe jest jakby pogodzenie, prawda, ta odpowiedzialność. I tutaj odpowiedzialność też jeszcze jedną rzecz nam ciekawą pokazuje. Na to zwrócił uwagę Emmanuel Levinas. Żeby być odpowiedzialnym, nie tylko trzeba dostrzec drugiego i wejść z nim w relację, czy dostrzec siebie i wejść ze sobą w relację, ale trzeba być też osobą mocną.
Co to znaczy mocną?
No właśnie, rozumiejącą siebie, akceptującą siebie. No bo jak ja jestem słaba, czyli nie rozumiem siebie, nie akceptuję siebie, nie kocham siebie, to jak ja mam teraz brać za kogokolwiek odpowiedzialność? Sama jestem, prawda, rozchwierutana i taka przez tą niestabilność osłabiona. Więc nawet jeżeli dostrzegam, że ktoś potrzebuje mojej pomocy, ale jestem niestabilna, jestem psychicznie osłabiona, to moja pomoc może być antypomocą. Wtedy na przykład mogę bardzo egoistycznie podejść do sprawy i przez pomoc budować swoje własne ja. Więc zamiast pomagać człowiekowi, będę budowała swoją wartość. To jest wtedy antypomoc. Więc odpowiedzialność zaczyna się wtedy i może być realizowana wtedy, kiedy podejmując tą odpowiedzialność, my jesteśmy gotowi. Czy jesteśmy na tyle samo siebie rozumiejący, czy na tyle ze sobą pogodzeni, czy na tyle siebie doceniamy, lubimy, nawet powiedziałabym właśnie lubimy, że jesteśmy w stanie...
Mało to chyba filozoficzna kategoria.
Dlaczego?
Lubić się. O. No nie, to taka dygresja, bez związku tak naprawdę.
Nie, dlaczego? Emocje są bardzo ważne.
No dobrze, proszę kontynuować.
Nie, mam wrażenie, że tutaj za dużo może wcześniej było o Kancie, prawda? Dlatego pan redaktor chce
tak,
emocje odrzucić.
Troszeczkę filozof z Królewca na mnie wpłynął. Chciałem wyrugować z języka te takie pojęcia nieostre, jak lubić albo
one
nie lubić.
One są bardzo ostre i bardzo potrzebne. Właśnie przez to, że długo tacy myśliciele jak Kant nam nakładali kaganiec na język i nie mówiliśmy o emocjach, czy mówiliśmy w taki sposób deprecjonujący. Dlatego też ten język emocji czasami wydaje się właśnie taki nieostry, nieścisły. Natomiast polubienie siebie, no to już mamy to w tym języku bardzo precyzyjnie, zwrotność, że wracam gdzieś do siebie, nie szukam na zewnątrz bodźców, które pozwolą mi na zrozumienie siebie czy zaakceptowanie, tylko wracam sama do siebie. I w tej takiej refleksji mogę dokonać pogodzenia, czy takiego zespojenia nawet wizji, kim jestem, czy samozrozumienia, samoświadomości. Tu się dużo ważnych rzeczy dzieje, więc od tego samopolubienia możemy zacząć, bo wtedy też zdrowsze jest to i odpowiadanie w odpowiedzialności na cudzą obecność, ale też zdrowsze będzie emocjonalne otwarcie, gdzie czy sympatia, przyjaźń, miłość, czy jakiekolwiek emocje pozytywne zaczynają pracować. No bo jak znowuż siebie nie rozumiem, siebie nie lubię, to obarczając czy wychodząc emocjonalnie do drugiego, znowuż mogę tego drugiego potraktować przedmiotowo. Prawda? Czyli mój niedobór emocjonalny rekompensuję przez emocje z drugim. czy wobec drugiego.
Próbuję zrozumieć Kanta i ten moment budowania domu rozumu, którym jesteśmy w stanie ogarnąć wszystko. Dlaczego wracam? Bo być może z takiego założenia wychodzi Kant, że o emocjach trudniej rozmawiać niż o możliwościach rozumu.
To na pewno, bo u Kanta też o tym musimy pamiętać. Rozum czysty to jest tak naprawdę rozum, który dąży do prawdy, która ma być pewna, niezmienna, która ma być dla każdej istoty rozumnej do przyjęcia, do zweryfikowania.
A emocje każdy z nas może definiować albo opisywać zupełnie inaczej.
I tak i nie, bo też znajdziemy pewne wspólne elementy, jak pokazał choćby Kwame Antony Appiah. Natomiast myślę, że dla Kanta taką linią graniczną są i idee regulatywne, i antynomie rozumu, czyli wszystko to, co nie da się ubrać w język logiki. I wszystko to, co daje nam na przykład sprzeczne koncepcje, będzie do odrzucenia. Przy czym też pamiętajmy, że Kant całkowicie nie wyrzuca niektórych pojęć, tylko on je przenosi w sferę praktycznego rozumu, czyli uświadamia nam, że tam, gdzie zaczyna się etyka, kończy się takie działanie stricte naukowe. Natomiast w przypadku działań etycznych my niektóre pojęcia musimy dopuścić, żeby w ogóle budować relacje etyczne. Czyli na przykład wolność dla Kanta z jednej strony jest antynomią rozumu, mówiąc on jej nie chce w sposób naukowy rozważyć, bo o wolności nie możemy opowiadać tak jak o sądach matematycznych. Natomiast jest nam bardzo potrzebna, żeby zrozumieć, czym jest działanie. Działanie wobec drugiego, właśnie takie odpowiedzialne, etyczne. Więc tu u Kanta nie tyle mamy deprecjację niektórych pojęć, co przesunięcie ich w sferę praktyczną. Natomiast tradycja filozoficzna długo dzieliła rozum, emocje, czy to, co na przykład biologiczne i to, co duchowe albo związane ze świadomością. I emocje często były spychane właśnie w tą sferę taką cielesną, wręcz fizjologiczną, czy właśnie nieracjonalną. Przez to potem długo też tak nawet neoplatońsko były deprecjonowane jako coś, co jest gorsze. Natomiast i współczesna filozofia, czy to kultury, czy emocji, ale też badania pokazują, że tego się nie da tak łatwo rozdzielić, że jednak emocje i to, co nazywamy rozumnością, to jest jakby jeden proces, tylko przejawiający się czasami w różnych naszych działaniach.
To na koniec wracamy jeszcze do filmu Babel, bo na koniec chciałem zapytać, bo mówimy o różnorodności, mówimy o pomieszaniu języków, to zapytam, czy brak porozumienia między bohaterami, brakiem porozumienia między nimi a światem jest czymś przypadkowym, jak ta kula z początku filmu, czy jest wpisana w ludzką kondycję?
O, to wyszczał teraz pana redaktora. Nie wiem. Na pewno sukces ewolucyjny człowieka oparty jest jednak na komunikacji, na zdolności współpracy.
Ale mimo tego, że czasami się nie rozumiemy, nie dogadujemy, mamy kłopoty z komunikacją.
Albo inaczej możemy zadać pytanie, czy to, że współpracujemy na wielu płaszczyznach, jest faktycznie komunikowaniem i jest faktycznie porozumieniem. Czy nie jest czasami tak, że my, by załatwić pewne rzeczy, no bo jesteśmy gatunkiem stadnym, żyjemy w społeczeństwie, więc czy nie przyjmujemy czasem takiego, powiedziałabym, trochę dla nas sztucznego języka komunikacji z światem zewnętrznym, z innymi ludźmi, po to, żeby funkcjonować, ale ta samotność w tłumie czasami jest najbardziej osamotniająca. Czyli na ile rzeczywiście to jest taki komunikat, który pozwala nam na rozmowę. Bo to bym rozróżniła, że my współpracując, tworząc kulturę, tworząc państwowy system, społeczny system, dużo mówimy, poruszamy się w różnych instytucjach, które mają też dużo na przykład jakichś dokumentów prawnych, dyrektyw, jakichś uchwał, paragrafów. I my podług tego mamy zbudowany świat, taki polityczny, ekonomiczny, społeczny. Nawet z drugim człowiekiem, jak się spotkamy na kawie, to też możemy dużo mówić, o pogodzie, o psie, o kocie, o małżonku, tylko czy my rozmawiamy?
Kończymy Państwu filozofów. Z tym pytaniem Państwa zostawiamy. Profesor filozofii Joanna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.